Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Dariusz Górski, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nie tak łatwo, jak się okazuje, o poranku zdążyć na czas.
Niełatwo. Mój były szef zawsze mówił, że moje drugie imię to niedoczas.
Aha, okej. Okay. No to z pracą ma wiele wspólnego mimo wszystko. To dzisiaj
nie, staram się nadrobić wszystko w dobrym czasie, ale nie zawsze się to udaje, jak się porusza komunikacją publiczną.
Tak, to prawda. Chwilę musieliśmy panu inspektorowi dać na złapanie oddechu, bo biegł do nas wręcz ze stacji SKM, ale to już zostawiamy. Dzisiaj ważne święto, jak rozumiem, dla inspekcji w Gdańsku.
Tak, bardzo ważny dzień dla nas. Dzisiaj mamy wielką galę dedykowaną pracodawcom z regionu Pomorza. Gala adresowana do tych, dla których warunki pracy i bezpieczeństwo pracy jest ważne. Staramy się nagrodzić tych pracodawców, tych przedsiębiorców, którzy współpracują z inspekcją pracy po to, żeby te warunki pracy były bezpieczne, higieniczne i żeby ludziom pracowało się lepiej.
To ja tak naiwnie zapytam, a to nie jest tak, że warunki pracy i bezpieczeństwo są ważne dla wszystkich pracodawców?
Oczywiście, ale różna jest postawa tych pracodawców. Zawsze powtarzałem, że praca inspektora to jest właśnie praca na postawach. To jest kształtowanie określonych zachowań, nie tylko poprzez kontrolę, nie tylko poprzez nadzór, ale także poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, informacyjne. I na tym bardzo mocno w ostatnich latach się skupiamy. Widzimy, że przenosimy punkt ciężkości w dużym stopniu właśnie na te działania dedykowane pracodawcom, przedsiębiorcom o charakterze prewencyjnym, o charakterze edukacyjnym, bo wiemy, że tak naprawdę wola zbudowania tych warunków bezpiecznych i higienicznych ma pierwszorzędne znaczenie, żeby ta zmiana miała charakter trwały.
Mhm. A nie wchodząc w zbytnie szczegóły, bo tu już mi nie chodzi o konkretnych pracodawców, ale bardziej właśnie o te postawy, o te pozytywne mechanizmy. Co wyróżnia tych dobrych pracodawców? Na co oni zwracają uwagę? Jak do tego podchodzą? Czyli do warunków pracy pracowników.
Przede wszystkim zależy im na tym, żeby te rozwiązania, tak jak mówiłem wcześniej, miały charakter trwały, długoterminowy, żeby pracownicy, nawet jeśli się zmieniają, nawet jeśli rotują, zachowywali ten poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, żeby te stanowiska, które pracodawcy budują, żeby były bezpieczne w sposób ciągły.
Aha. No dobra, ale idąc dalej za tym ciosem, no to żeby na takie wyróżnienie zasłużyć, żeby się w jakimś gronie zaszczytnym znaleźć, to co trzeba zrobić?
No trzeba albo uczestniczyć w naszym konkursie, albo uczestniczyć w naszym programie. Te działania edukacyjne, które realizujemy, mają różny format, mają różny wymiar. Zawsze polegają na współpracy z inspektorem, czasem na możliwości poddania się takiej samokontroli, zrobieniu samodzielnie audytu, żeby sprawdzić, czy te rozwiązania, które wprowadziłem w firmie, właśnie spełniają określone standardy. Oczywiście firmy mamy różnego rodzaju. Mamy duże organizacje, mamy mikroprzedsiębiorców i nakłady i środki, które są przeznaczane przez tych pracodawców na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakładzie pracy są różne, bo ich możliwości są różne. Staramy się adresować nasze działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne właśnie do różnych przedsiębiorców, z różnych branż, ale właśnie też do przedsiębiorców z różnego kalibru. Do mikroprzedsiębiorców, do małych firm i do tych organizacji, do tych przedsiębiorców, którzy funkcjonują w ramach wysokiej kultury organizacji.
A jak to jest, że jak się już powie A, to potem trzeba powiedzieć B? To znaczy, jeżeli taki pracodawca na przykład zdecyduje się na to, żeby zaprosić was, zrobi taki audyt, to potem musi jakieś pokontrolne takie założenia wdrożyć?
Czy
to
tak,
już
jest, oczywiście.
Musi to zrobić, to jest
musi
obowiązek.
Musi to zrobić,
wtedy,
to jest mechanizm naczyń połączonych. Zależy nam na tym, żeby ta poprawa bezpieczeństwa, która wynika z uczestnictwa w jakimś naszym działaniu prewencyjnym, miała charakter trwały.
Mm-hmm. Każdy kij ma dwa końce, a medal dwie strony, więc skoro są pracodawcy godni naśladowania, to są i tacy, którzy niekoniecznie wyróżniają się jakąś dobrą postawą. Tak powiem, może zdradzę pewien szczegół, jak rozmawialiśmy tutaj przed rozmową, to pan użył nawet takiego sformułowania, że są nawet sprawy o niewolnictwo zakrawające wręcz, tak? Niestety, ten rynek
tak
wygląda
jest,
cały czas?
Niestety nie żyjemy w świecie idealnym. I oczywiście ja zawsze powtarzam, że gro przedsiębiorców, gro pracodawców to są tacy, którzy przestrzegają obowiązujących.
Oczywiście, nie demonizujemy tu pracodawców.
Oczywiście. Natomiast zdarzają się takie sytuacje.
Są skrajne przypadki, tak.
Tak, zdarzają się takie sytuacje, kiedy z różnych powodów prawo pracy nie jest przestrzegane. I tutaj wchodzimy z takim naszym podstawowym zadaniem, czyli realizacją czynności kontrolnych. Kontrola polega na sprawdzeniu, na ile podmiot, który kontrolujemy, spełnia obowiązujące przepisy i mamy jeszcze ten element nadzorczy, czyli możliwość wydawania środków prawnych różnego rodzaju, które mają na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
To jest taka administracyjna, że tak powiem, strona tej historii. Jak gdybyśmy tak praktycznie mieli opowiedzieć, czego się niestety czasami pracodawcy potrafią dopuszczać?
Najczęściej identyfikowanym ostatnio przez nas problemem jest niewypłacenie wynagrodzeń za pracę. I to nie jest problem wyłącznie województwa pomorskiego, to jest problem w skali całego kraju. Mamy bardzo dużą liczbę skarg właśnie na niewypłacenie wynagrodzenia czy innych świadczeń.
Ale niewypłacenie go w terminie, czy w ogóle niewypłacenie?
To są różne formaty tej nieprawidłowości. Czasem jest to kwestia nieterminowości, czasem niewypłacenia tego świadczenia w odpowiedniej wysokości, czasem niewypłacenia tego wynagrodzenia w ogóle. Także mamy
czyli zdarzają się tacy, mówiąc wprost, oszuści, bo ja bym takich nazwał po prostu. Jeżeli
nie chciałbym używać takiego słowa, bo motywacje czy powody, dla których dochodzi do niewypłacenia wynagrodzenia, są bardzo różne. Czasem jest to świadome i celowe działanie, oczywiście, a czasem są to okoliczności niezależne od przedsiębiorcy, na przykład utrata z jakiegoś powodu czasowa płynności finansowej, która przekłada się na sytuację pracownika. Oczywiście nie powinno to mieć miejsca. Zawsze powtarzamy, że nie można sobie kredytować działalności gospodarczej pensjami pracownika, ale różne są sytuacje w życiu i to jest rola także inspektora pracy, który ma w swoim władztwie możliwość wydawania czy podejmowania różnego rodzaju decyzji, żeby ten stan praworządności w stosunkach pracy przywrócić.
Mm-hmm. A propos praworządności i prawa, bo będą zmiany na rynku pracy, są przynajmniej zapowiadane przeróżne zmiany legislacyjne, także takie, które wam, inspektorom pracy, mają dać nowe możliwości. To dotyczy między innymi przekształcania na przykład wątpliwych umów w umowę o pracę. Wątpliwych umów, to znaczy takich, jak to zapowiada ministerstwo, gdzie ewidentnie z charakteru pracy i częstotliwości i wykonywania wynika, że taka osoba powinna mieć umowę o pracę.
Rzeczywiście prace nad takimi rozwiązaniami legislacyjnymi trwają. Są one jednakże na takim etapie, że nie mogę się wypowiadać na ten temat. Taki szum medialny, szum informacyjny nie sprzyja dobrej legislacji, więc może poczekajmy, aż ten projekt ujrzy światło dzienne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że budzi on wiele emocji po różnych stronach. Mamy wielu aktorów rynku pracy, pracownicy, pracodawcy, organizacje pracodawców mają swoje spostrzeżenia. To już jest trzeci projekt, który jest procedowany w resorcie pracy, ale tak jak mówiłem, ciężko na ten temat się wypowiadać, bo nie jest to jeszcze taka faza legislacyjna, która nas do tego uprawnia. Ale trzeba pamiętać, że eliminowanie niewłaściwie zawartych umów cywilnoprawnych, czyli zawartych w miejsce umów o pracę, to nie jest nowe zadanie Państwowej Inspekcji Pracy. Mamy w kodeksie pracy wykroczenie, które polega na tym, że zawiera się umowę cywilnoprawną w miejsce umowy o pracę w sytuacji, kiedy praca jest wykonywana na warunkach, które świadczą o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.
Znaczy, zadanie nie jest nowe, ale różnie bywa ze skutecznością i te nowe kompetencje mają ją zwiększyć po prostu.
Tak, ale poczekajmy na finał prac legislacyjnych.
Z punktu widzenia pracownika to na pewno będzie korzystne?
Nie chciałbym na ten temat teraz mówić, ponieważ jesteśmy w takiej fazie legislacyjnej, że ten projekt się dzieje. Poczekajmy na to, co wyjdzie z parlamentu.
I tutaj ten temat zostawimy, a wracając trochę jeszcze do tego punktu widzenia pracownika i do tego, o czym mówiliśmy na początku. Co powinno budzić jakieś na przykład wątpliwości ze strony pracowników co do tego, jaki charakter właśnie ten ich pracodawca ma? To znaczy, czy będzie skłonny, nie wiem, rozmawiać z pracownikami, informować ich o wszelkich jakichś kłopotach w firmie, na przykład takich właśnie związanych, na przykład, nie wiem, z wynagrodzeniami. Tutaj tego się trzymając. Nie rozumie pan, o co mi chodzi do końca.
Tak, tak, mam pewne wątpliwości.
Chodzi mi o to, czy doświadczenia inspektorów pracy, czy są jakieś takie zachowania po stronie pracodawców, które powinny budzić u pracowników szczególną czujność? Czy coś można w tym zakresie podpowiedzieć naszym słuchaczom?
To, co obserwujemy w naszej praktyce kontrolnej, czasem zdarzają się zatory w wypłacie wynagrodzenia za pracę. Trafiają do nas takie przypadki, kiedy okazuje się, że te zatory są już kilkumiesięczne. Proszę nie czekać, aż ta zaległość będzie tak długo trwała, tylko reagować przy pomocy środków, które ma do dyspozycji także sam pracownik. To jest możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. To jest możliwość pójścia do sądu także z pozwem o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Ja wiem, że to są bardzo trudne sytuacje. Nie zawsze łatwo jest zmienić pracodawcę. Zawsze czekamy, a może się coś zmieni. Może w następnym miesiącu ta płatność już będzie wypłacona na czas. A potem się okazuje, że ten stan nieprawidłowości nam trwa jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci, a każdy kolejny miesiąc powoduje jeszcze większą trudność w uwolnieniu się z tej bardzo niekomfortowej sytuacji.
Wpada się w taką spiralę trochę, prawda?
Troszkę tak. My to obserwujemy przede wszystkim w odniesieniu do pracujących w Polsce cudzoziemców, którzy są w jakiś sposób związani z pracodawcą. Niełatwo jest zmienić pracodawcę, mając określonego rodzaju zezwolenie na pracę, które jest dedykowane konkretnemu przedsiębiorcy, konkretnemu pracodawcy, więc to ta zmiana nie jest tak elastyczna, tak łatwa, jakby się mogło wydawać, żeby nie popaść w ryzyko wykonywania pracy nielegalnej, więc ci przedsiębiorcy, ci pracodawcy, którzy naruszają obowiązujące przepisy, niekiedy wykorzystują tę sytuację zależności pracownika od pracodawcy, wykorzystując różnego rodzaju argumenty, nie zawsze prawdziwe.
I nie zawsze etyczne, jak rozumiem.
To prawda.
W tym przypadku. Kończąc powoli nasze spotkanie, o taką rzecz chcę zapytać, bo dzisiaj trochę o sztucznej inteligencji o poranku rozmawialiśmy. Ona nam, jak to prognozują eksperci, zrewolucjonizuje rynek pracy. Potrzebne będą także specjalne rozwiązania legislacyjne związane z kontrolą pracy i wykorzystywania sztucznej inteligencji?
Tak, to na pewno jest wyzwanie przyszłości. Przechodzimy ze świata analogowego na cyfrowy. To już się dzieje wokół nas. To się też dzieje w sferze pracy.
No i wiemy, prawo na pewno nie nadąża za tymi zmianami, bo nie ma
zawsze,
opcji,
zawsze tak jest, że prawo spóźnia się trochę, jeśli chodzi o uregulowanie różnego rodzaju stosunków społecznych w stosunku do tego, co się dzieje wokół nas. Przepisy dotyczące pracy platformowej zostały ustanowione, czy przyjęte na poziomie europejskim w grudniu 2024 roku. Mamy 2 lata na wdrożenie tych przepisów do prawa krajowego. Toczyła się bardzo duża dyskusja w czasie, kiedy na poziomie europejskim te przepisy były procedowane, głównie w kontekście instrumentu, jakim jest domniemanie istnienia stosunku pracy, czy które elementy, które parametry i ile z tych parametrów będą nam pozwalały na to, żeby przyjąć, że konkretna, indywidualna sytuacja osoby, która pracuje za pośrednictwem platformy internetowej, świadczyłaby nam o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. To trudne zadanie także pewnie dla inspektorów pracy w przyszłości, ale już teraz określone rozwiązania przecież, tak jak mówiliśmy wcześniej, z naszego kodeksu wynikają i mamy możliwości oddziaływania na takie sytuacje. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że przecież w ramach kontroli zdarza się już teraz, że siłą argumentacji inspektora przedsiębiorcy, którzy powierzali pracę na podstawie innej niż umowa o pracę, sami uznają, że należy te umowy zawrzeć, bo sposób wykonywania pracy świadczy nam o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, tkwili w błędzie i sami go korygują.
I tacy, rozumiem, pracodawcy, czyli ci, którzy, których stać na refleksję, są cenni na rynku.
To prawda.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.